Dzień dobry. Od pewnego czasu opowiadamy sobie o tym, jak czas wolny spędzali bogaci szlachcice, a wręcz ci najbogatsi, których stać było na własną grupę teatralną czy polowania na grubego zwierza. Jednak już wtedy, podobnie jak i dzisiaj, ciężko było sobie wyobrazić imprezę bez muzyki i tańców. Tym właśnie dziś się zajmiemy, bo dzisiaj pożyczamy sobie płyty albo wymieniamy się plikami. Kiedyś trzeba było wymieniać się orkiestrami. Dziś polonez nie kojarzy się raczej z czymś, co wywołuje zachwyt u obcokrajowców, za to w czasach staropolskich. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Świat. Muzyka w czasach szlacheckich była nie tylko przyjemnością, ale dla dziewczyn wręcz obowiązkiem. Nauka gry na lutni była obowiązkowym elementem wychowania dziewczyny. Oczywiście panny nie uczyły się grać po to, żeby potem chałturzyć na ucztach. Od tego były prywatne ekipy muzyków. Im panicz bogatszy, tym zespoły większe. Biedny szlachcic przyjmował gości przy akompaniamencie jednego wychudzonego muzyka grającego zazwyczaj na dudach. Z kolei jaśnie pan Lubomirski bardzo się wkręcił w organizowanie swojego zespołu. Osobiście kupował im instrumenty w czasie zagranicznych wypraw, a zakupy musiał poczynić spore, bo muzyków było 15. Kolejna piętnastka to byli wokaliści, a w zasadzie chór, po części nielegalny. Czemu? Otóż Lubomirski był wielkim melomanem. Dziś pewnie inwestowałby w sprzęt audio za dziesiątki tysięcy i tytanowe trzymadełka do przewodów, które mają podnosić jakość dźwięku, a o których przydatności pozwolę sobie nic nie powiedzieć. Tak czy inaczej, wtedy takiej opcji nie było, więc Lubomirski chciał, żeby jego chór śpiewał jak najpełniejszym spektrum brzmieniowym i właśnie z tego powodu znalazło się tam trzech kastratów. Były to już takie czasy, że kościół surowo zabraniał kastrowania chłopców ku chwale sztuki, jednak panicz Stanisław był tak potężny, że nie przejmował się czymś takim. Miało mu ładnie grać i koniec. W sumie trochę śmieszne jest to, że ktoś poniósł konsekwencje obecności w tym chórze kastratów. Nuncjusz papieski odebrał uprawnienia zawodowe księdzu, który był przy jednej z kastracji, ale samemu magnatowi się upiekło. Naturalnie fanów muzyki było w wyższych sferach więcej. Władysław IV Waza, Sobieski, Jan Kazimierz i masa magnatów. Wszyscy oni mieli swoje kapele, którymi raz na jakiś czas się wymieniali, żeby posłuchać nowych kawałków albo przy nich potańczyć. Bo oczywiście muzyce towarzyszyły salonowe tańce, które traktowano śmiertelnie poważnie. Tak jest, tak jak elementem wychowania dziewczyny musiała być nauka gry na lutni, tak młody dziedzic musiał umieć jeździć konno, posługiwać się bronią i ładnie tańczyć. Ja na przykład nie umiem żadnej z tych rzeczy. Wracając jednak do tematu, to najpopularniejszym tańcem na szlacheckich dworach był polonez. Obłędnie dostojny taniec, który zachwycał gości z zagranicy, którzy sami tak go opisywali. Wdziękowi i powadze tego tańca żaden inny europejski taniec nie dorówna, tak jak żaden cudzoziemiec nie zdoła przyswoić sobie tej gracji, jaką rozwijają w nim Polacy. Przyznam, że dość mocno zaskoczyła mnie informacja, do której udało mi się dotrzeć, jakoby pierwszym zapisanym polonezem miała być kolęda W żłobie leży. Jeśli tak, to dziś jest śpiewana z odrobinę innym akcentowaniem, jednak jak podłożymy sobie rytm z poloneza znanego z Pana Tadeusza, to faktycznie ma to sens. Generalnie tańce uwielbiane na magnackich salonach nie miały za wiele wspólnego z szalonymi piruetami i dzikimi podskokami. Bardziej przypominały one rytmiczne chodzenie niż wygibasy, a zatem zupełne przeciwieństwo tańców ludowych. No właśnie, czas najwyższy wspomnieć sobie o tym, jak bawiło się mniej spięte towarzystwo pod strzechami. Tańczono nieporównywalnie żywiej. Dobrym przykładem jest tutaj Mazur, od którego dworskie białogłowy pewnie szybko dostałyby zadyszki. A jakie były inne rozrywki? Różnego rodzaju gry karciane, które teoretycznie były nielegalne, ale zawsze w karczmie się znalazł ktoś, kto akurat miał przy sobie talię albo chęć do rozgrywki. Jednak to nie tak, że społeczność to akceptowała. Hazardziści byli typami spod ciemnej gwiazdy i traktowano ich na równi z pijakami. Ktoś, kto znany był z szulerstwa, miał na przykład tęgi problem ze znalezieniem żony. Oczywiście nie ma co udawać i trzeba jasno powiedzieć, że dla wielu osób szczytem rozrywki była popijawa w karczmie. W tym przodowali faceci, a kobiece rozrywki? No cóż, były na bank zdrowsze. Bo na przykład popularną rozrywką wśród dziewczyn było darcie pierza czy przędzenie lnu. Kobiety przy pracy opowiadały sobie plotki albo lokalne legendy. Czasem też śpiewane były ludowe pieśni. Może nie brzmi to jak szczyt rozrywki, ale te historie często były niesamowite. Jednak to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.